Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć ciąg dalszy tego tematu, który zaczęliśmy. Mówiłem o tym przyjściu Boga do człowieka w taki sposób, który jest pozbawiony wszelkiej przemocy. Łagodny sposób, ale to przyjście Boga do człowieka też oddziałuje bardzo mocno na postawę chrześcijan, szczególnie na postawę chrześcijan tych samych początków chrześcijaństwa, ale też, jak zobaczymy, przez w zasadzie do dnia dzisiejszego. To uniżenie Jezusa Chrystusa w tym ten sposób przyjścia do człowieka, to nie jest tylko pewien wzór do naśladowania. Kiedy mówi się o takiej postawie życiowej, patrzy się na Jezusa Chrystusa, na Jego działalność, na Jego naukę o miłości nieprzyjaciół, o wybaczaniu w zasadzie bez końca, to nie jest tylko jakiś program do realizowania. Ta postawa niestosowania przemocy, ona nie bierze się w tym doświadczeniu Jezusa czy przy pierwszych uczniów, nie bierze się tylko z takiej chęci odwzorowania mistrza czy naśladowania go. Czyli nie jest to tylko pewna zewnętrzne przyjęcie jakiejś teorii czy jakiejś idei, która miałaby określać życie. Oto ja w moim życiu teraz kieruję się ideą non-violence i nie stosuję przemocy. Dlaczego? Dlatego, że ta idea, którą przyjmuje się z zewnątrz, ona jest zawsze dobra do pewnego czasu. Myślę, że każdy z nas to doświadcza. Łatwo jest mówić o doświadczeniu niestosowania przemocy w momencie, kiedy sam nie doświadczasz krzywdy. Ale jeśli krzywda dotyka cię osobiście, jest to duża krzywda, to wtedy domagasz się sprawiedliwości. Tak zwanej sprawiedliwości. Czyli tego, żeby ten, który ci zawinił, został ukarany. Tym bardziej, jeśli doświadczasz na przykład też krzywdy, która spotyka twoich najbliższych, wobec której jeszcze tym bardziej jesteś bezradny. To też w środku krzyczy takie pragnienie czy postawienie na sprawiedliwość. A sprawiedliwość w tym mniemaniu naszym jest ukaraniem tego krzywdziciela czy tego, który wyrządza tą czy inną szkodę. To nie jest taka postawa. W tym doświadczeniu znika cała idea non-violence, albo zostaje przekształcona, ponieważ ona nie pasuje do mojego doświadczenia egzystencjalnego, dlatego nie mogę się na to zgodzić. To, co płynie z samego doświadczenia Jezusa Chrystusa, ale także pierwszych uczniów, to jest postawa, która wypływa z miłości i wiary. Mówię o miłości i wierze, dlatego że te dwie idą w parze. Nie stosuję przemocy, dlatego że kocham, a miłość nie dopuszcza nienawiści. To są pierwsi świadkowie, którzy cały czas doświadczają tej miłości. To są, jak tak czytam pisma, szczególnie tych pierwszych świadków i tego pierwszego chrześcijaństwa, to są ludzie, którzy są cały czas zakochani. Jest tak, jakbyście przebywali cały czas w takim środowisku ludzi całkowicie zakochanych. Oni myślą w ogóle w innych kategoriach. Dla nich pierwszorzędną kategorią jest miłość. I stąd bierze się ta postawa, że ona się nie domaga odpłaty. Ona nie domaga się tej sprawiedliwości oko za oko, ząb za ząb. Z tej postawy miłości wynika ta kwestia ustąpienia, nie stawiania na swoim. Ale ona jest też połączona z wiarą. Miłość sama w sobie, jeśli nie jest zasilana tą wiarą w obecność Boga w tym wszystkim, co robię, to ona w pewnym momencie zostaje się naiwnym świadczeniem pewnych takich charytatywnych czy bardziej pokojowych usług dla innych. ale w środku tam jest wojna. W środku tam jest doświadczenie czegoś innego. Wiąże się to z tą wiarą w to, że miłość i wiara, one tak naprawdę decydują o tej optyce życiowej. Kto kocha, nie potrafi nienawidzić. Ale ta miłość musi być też podparta tą wiarą. Wiarą w to, że On jest. Przede wszystkim to, że jak się patrzy na świadectwa pierwszych męczenników, za chwilę wam przeczytam Ignacego Antiocheńskiego, jednego z największych świadków tamtych czasów, to tam przebija taka pewność, że Pan jest blisko, że On jest tu. To nie jest tylko kwestia tego, że On przyjął sobie taki styl życia. On ma głęboką wiarę w to, że Pan w tym wszystkim jest. I gdy nie ma tej wiary w to, że On jest i działa, nie ma tej wiary, że ta moja postawa i moje działanie, czy moje nawet zaniechanie działania w odpowiednich sytuacjach ma sens. Jeśli nie ma tej wiary w to, że ta droga, którą wybieram, i ona ma sens i ona prowadzi do życia, to w zasadzie trudno mówić o takim trwaniu cały czas, w takim świadczeniu cały czas miłości. Miłość jest zawsze wzajemna. Ona nigdy nie działa w jedną stronę. Ten, kto daje, ten też otrzymuje. Jeśli tylko daje, w pewnym momencie nie będzie miał już czego dać. Przeczytam wam teraz ten tekst Ignacego Antiocheńskiego. Ignacy jest znany z takiego listu do Magnezjan, którym pisze, to już jest list pożegnalny, on jedzie, żeby ponieść śmierć męczeńską, będzie rozszarpany przez dzikie zwierzęta na arenie. I ponieważ on jest bardzo znaczącą osobą w pierwotnym kościele, wielu chrześcijan chce się wstawiać za nim. Tym bardziej, że on jest biskupem, takim ojcem. I on pisze taki pełen wzruszający, bardzo wzruszający list do gminy, której mówi, żeby zaprzestali jakichkolwiek prób uwolnienia czy wstawiennictwa za niego. Chce być pszenicą Bożą, zmieloną przez zęby dzikich zwierząt. On przyjmuje dobrowolnie całą tą drogę prowadzącą do samego męczeństwa. I rzeczywiście ponosi śmierć męczeńską, jest rozszarpany przez dzikie zwierzęta. Ale wcześniej Ignacy pisze też list do Efezjan. I w tym liście do Efezjan mówi o tej postawie, o której cały czas wspominamy, o postawie niestosowania przemocy. Najpierw mówi o tym, że to doświadczenie prawdziwego ucznia Chrystusa wypływa z tej relacji, z tej wiary w to, że On jest obecny. Pisze tak. Nic z tego nie jest wam obce, jeśli tylko macie doskonałą wiarę i miłość do Jezusa Chrystusa. One są początkiem i pełnią życia. Początkiem jest wiara, miłość zaś pełnią. Obie zaś zjednoczone to Bóg, a wszystko inne konieczne do doskonałości im towarzyszy. Nikt, kto wyznaje wiarę, nie grzeszy i nikt, kto posiadł miłość, nie nienawidzi. Z owocu poznaje się drzewo. Tak i tym, którzy przyznają się do Chrystusa, świadectwo wydadzą ich czyny. Dziś bowiem trzeba nie tylko wyznawać, lecz i w mocy wiary wytrwać aż do końca. Lepiej jest milczeć i być, niż mówić i nie być. W tym tekście wyraźnie jest to połączenie miłości i wiary. One są początkiem i pełnią życia. One są tymi dwoma filarami, które tworzą prawdziwego ucznia Chrystusa. I z tego wypływa to, co Ignacy mówi dalej. Wobec ich gniewów bądźcie cisi. Wobec ich przechwałek wy bądźcie pokorni. Na ich bluźnierstwa odpowiadajcie modlitwami. Na ich błędy statecznością w wierze. Na ich okrucieństwa łagodnością, nie próbując ich naśladować w niczym. Okażmy się ich braćmi przez naszą dobroć i starajmy się być naśladowcami Pana. Kto doznał większej od Niego niesprawiedliwości, wyzucia ze wszystkiego, odtrącenia. Wówczas żaden chwast diabelski wśród was się nie znajdzie, lecz w całkowitej czystości i umiarkowaniu trwać będziecie w Jezusie Chrystusie ciałem i duchem. To ta postawa wiary i miłości daje tą siłę wytrwania wobec gniewów, w cichości, wobec tego krzyku, który jest na zewnątrz, w takiej postawie nieodpowiadania, nietowarzyszenia temu wszystkiemu krzykiem. To jest świadomy wybór. Ten świadomy wybór, on dokonuje się w środku. To jest takie, to nie wiąże się tylko z tego, że to się dzieje automatycznie. Postawa, prawdziwa postawa niestosowania przemocy, ona nie rodzi się z tego, że ja przyjmuję sobie taką zasadę życiową. To nie jest taka zasada szlachetnego wojownika. Czasami w literaturze tej starożytnej można spotkać takie wyrażenie. Szlachetny wojownik. Czyli taki wojownik, którego dzisiaj też trochę się tak lansuje, taki, którym on decyduje. On w swojej szczodrobliwości nie stosuje przemocy. Mógłby, ale nie stosuje, bo on ma taki właśnie gest wielkiego serca, żeby nie stosować. To on decyduje o tym, jak i co. To nie o takiej postawie, to nie taka postawa charakteryzowała pierwszych chrześcijan. Oni doświadczali czegoś, co było przeciwne temu wszystkiemu, co słyszeli. To nie jest też tak, że postawa niestosowania przemocy, ona płynęła tak delikatnie i łagodnie z samego wnętrza i nic tam nie wzruszało. Nie. Ona się rodziła w takim przedziwnym splocie przeciwieństw. Że z jednej strony jest strach, lęk, wątpliwość, konformizm, ucieczka i zdrada. To są opcje, które pojawiają się w środku. Dlatego, że człowiek się boi. Dlatego zawsze wybiera taką, jak się uchronić. I w środku tam jest też w tym dziwnym splocie przeciwieństw, w tym samym czasie w środku rodzi się miłość, wiara, ufność, takie zawierzenie i powierzenie się całkowicie. To dokonuje się w pewnym napięciu wewnętrznym. Doskonale to napięcie wewnętrzne widać. Myślę, że wielu z was to oglądało taki film Ludzie Boga, który ostatnimi czasy był w Polsce puszczany, o historii tych trapistów z Algieru, którzy zostali zamordowani przez muzułmanów. W ich świadectwie życia jest właśnie pokazana postawa niestosowania przemocy, która rodzi się w taki bardzo ludzki sposób. To nie są herosi, którzy decydują się na to, żeby dać się pożreć przez wrogów. To są ludzie, którzy doświadczają własnej słabości, którzy się boją, którzy się wahają, którzy mają wątpliwości, którzy do końca nie wiedzą, co zrobić, którzy doświadczają tego wszystkiego w środku. Ale jednocześnie w ostatecznym rozrachunku wszyscy idą za tym głosem miłości i tego nieodpłacania złem za zło, wytrwania aż do końca, o którym pisał Ignacy Antiocheński. Ojciec Christian, który był przeorem wtedy w tego klasztoru, on napisał taki testament tuż właściwie przed śmiercią, który jest takim świadectwem właśnie tego, o czym chciałem powiedzieć. Tego, że postawa niestosowania przemocy rodzi się z takiego bardzo ludzkiego doświadczenia. Ona jest ludzkim doświadczeniem. I ona jest o tyle autentyczna, o ile jest doświadczeniem też własnej słabości w tym wszystkim. To nie jest postawa szlachetnego wojownika, który sobie może tak zrobić, bo taki ma gest. To jest postawa, która wygrywa w tej walce wewnętrznej. Każdy z nas ma w sobie taką możliwość pójścia albo w tą stronę, albo w tą stronę. Jest taki tekst, który wam za chwilę przeczytam, Didache, który jest jednym z najstarszych tekstów chrześcijańskich, pochodzi z II wieku. I on zaczyna się od tego. Masz dwie drogi. od ciebie zależy, którą pójdziesz. I to potem pokazuje, która jest droga, która prowadzi do życia, a która jest ta, która prowadzi ku śmierci. Ale to od nas, co się dokonuje w tym momencie wyboru. Każdy ma tą możliwość. To nie jest też tak, że ktoś jest, że na przykład święty jest pozbawiony takiej możliwości. To jest całe doświadczenie ojców pustyni, którzy mówią, że dopóki oddychasz, masz w sobie pełną możliwość grzechu, odejścia od Pana. Masz w sobie pełną możliwość zaprzestania wszystkiego, dopóki oddychasz. To jest opcja, którą każdy ma w sercu. Może pójść albo w tą stronę, albo w tą stronę. Może wybrać to, albo to. I to dokonuje się w tym takim, w tym milczeniu, o którym też słyszeliśmy u Ignacego. Ten testament ojciec Christian pisze w zasadzie no tuż przed tą egzekucją. Chociaż już wiedzą o tym, że prawdopodobnie to ich czeka, decydują się na to, żeby zostać. Wszyscy zostają zabici w marcu 96 roku. Gdyby miało się zdarzyć pewnego dnia, a mogłoby to być już dzisiaj, że stanę się ofiarą terroryzmu, który zdaje się zagrażać teraz wszystkim cudzoziemcom w Algierii, chciałbym, aby moja wspólnota, mój kościół, moja rodzina pamiętali, że moje życie zostało oddane Bogu i temu krajowi. Aby wiedzieli, iż jedynemu Panu wszelkiego życia moje brutalne odejście nie było obce. Chciałbym, aby modlili się za mnie, bo jakże mogłem zostać uznany za godnego złożenia takiej ofiary. Chciałbym, aby potrafili połączyć moją śmierć z wieloma innymi, równie okrutnymi, którym pozwala się zapaść w obojętność anonimowości. Moje życie nie ma większej wartości niż jakiekolwiek inne, ani też mniejszej. W każdym razie nie posiada niewinności dzieciństwa. Żyłem dość długo, aby wiedzieć, że mam swój udział w złu, które niestety zdaje się przeważać na świecie i nawet w tym, który uderzy na mnie na oślep. Chciałbym, gdy przyjdzie ten czas, mieć na tyle jasny umysł, abym mógł błagać o przebaczenie Boga i bliźnich, jednocześnie przebaczyć z całego serca temu, który ugodzi we mnie. Nie mógłbym pragnąć takiej śmierci. Wydaje mi się ważne, aby to oświadczyć. Nie widzę w gruncie rzeczy, jak mógłbym się cieszyć, gdyby naród, który kocham, był oskarżony bez zastanowienia o morderstwo na mnie. Byłoby to zbyt wysoką ceną za to, co być może zostanie nazwane łaską męczeństwa, aby płacił ją Algierczyk, kimkolwiek może on być. Szczególnie, jeśli powie on, że działa z wierności temu, co on uważa za islam. Znam pogardę, z jaką może pogrążyć Algierczyków wszystkich bez wyjątku. Znam także te karykatury islamu, które forsują pewien rodzaj idealizmu. Zbyt łatwo jest uspokoić swoje sumienie, stawiając znak równości między religią a ideologią skrajnych fundamentalistów. Dla mnie Algieria i islam to dwie różne rzeczy. To ciało i dusza. Głosiłem to, jak sądzę, dość często w świetle tego i w świadomości, co od niego otrzymałem, znajdując w nim tak często ten prawdziwy wątek Ewangelii właśnie tu, w Algierii, z szacunkiem wierzących muzułmanów. Moja śmierć oczywiście pozornie utwierdzi tych, którzy pospiesznie osądzili mnie jako naiwnego czy idealistę. Niech teraz nam powie, co o tym myśli. Ale muszą oni wiedzieć, że moja dociekliwa ciekawość będzie już wówczas zaspokojona. Oto, co będę w stanie wtedy zrobić, jeśli Bóg pozwoli. Zanurzę swe spojrzenie w spojrzeniu Ojca, aby przyglądać się z Nim Jego islamskim dzieciom, wszystkim w blasku chwały Chrystusa, owocu Jego męki, napełnionych darem Ducha, którego tajemną radością będzie zawsze tworzenie wspólnoty, ukazywanie podobieństw i cieszenie się różnicami. Za życie oddane całkowicie moje i całkowicie ich, Dziękuję Bogu, który wydaje się pragnął go w całości, ze względu na radość ze wszystkiego i pomimo wszystko. W tym podziękowaniu, które składam za całe moje życie, zapewniam, że włączam was, przyjaciele, z wczoraj i dziś, i was, moi przyjaciele, z tego miejsca, także moją matkę i ojca, siostry i braci ich rodziny, moje stokrotnie obiecywane podziękowania, a także ciebie, przyjacielu mojej ostatniej chwili, który nie będziesz wiedział, co czynisz. Tak, również dla ciebie jest to dziękuję i to adieu, które poleca cię temu Bogu, w którego twarzy widzę ciebie, by dane nam było spotkać się jak dobrym łotrom w raju, jeśli tak spodoba się Bogu, Ojcu nas obu. Amen. Ten testament z 96 roku jest dokładnym świadectwem tego wyboru postawy. Tego, że tam w tym przedziwnym splocie przeciwieństw są zawsze dwie opcje. Że tam towarzyszy lęk. Tam jest takie doświadczenie kruchości. Takiego strachu przed utratą. Jednocześnie taka walka z tym, co w środku, z takim światłem miłości, który nie potrafi nienawidzieć. Także ciebie, przyjacielu mojej ostatniej chwili. Nie wchodzę w tą relację z żadną nienawiścią, dlatego że miłość nie potrafi nienawidzieć. To jest doświadczenie wszystkich, którzy oddali swoje życie, ponieważ nie potrafili nienawidzieć, nie potrafili nie przebaczyć. To jest związane z bólem, to jest związane z trudnością, to jest związane z cierpieniem, ale to nie jest związane z takim postawieniem na to, że musi ktoś zostać ukarany albo mówieniem o sprawiedliwości. Ojciec Christian wyraźnie nawiązuje też do tego wątku, że co to za męczeństwo, co to za chwała, jeśli masz świadomość tego, że tych, którzy kochasz, będą oskarżeni o twoją śmierć. Że masz świadomość tego, że to wszystko dzieje się z niewiedzy, to wszystko dzieje się w jakiejś ciemności, że ci ludzie nie do końca wiedzą, co robią. To nie jest żadna chwała, to nie jest żadna radość cieszenia się z takiego pójścia na męczeństwo. Jak się czyta tych pierwszych świadków, Polikarpa, Ignacego Antiochińskiego, Klemensa Rzymskiego, wszystkich innych, wszystkich tych, którzy mówią o męczeństwie, tam ciągle przejawia się to, ale tam nie ma tej radości takiej, że ach, zabijcie mnie teraz, bo ta radość wiąże się z tym, że oni wiedzą, że On tu jest. Oni wiedzą, że Pan jest tutaj. To jest w zasadzie główne takie podsumowanie całej tej postawy, która charakteryzuje niestosowanie żadnej przemocy. Głębokie, egzystencjalne przekonanie: On jest. On jest. Jeszcze przyznam wam list do Diogneta, który jest też słynny z takiego mówienia o tym, kim są chrześcijanie. Ponieważ jak się czyta ten list przez taki pryzmat, przez takie szkło, On jest. On jest z nami. On jest pomiędzy nami. On jest blisko. On jest moim bratem. On tu jest. To wtedy dopiero rozumiesz całą tą postawę. Bo dzisiaj chrześcijanie myślą bardziej w drugą stronę. Najpierw patrzą na postawę, czyli na to, co trzeba, czego nie trzeba, co się powinno, a czego się nie powinno. I potem przez tą postawę chcą jakoś tam zbliżyć się do Boga. To nie jest ta optyka. To najpierw wychodziło z tej głębokiej wiary i miłości. On tu jest. I ta wiara i miłość decydowała o tej całej postawie życiowej. Kim są chrześcijanie w świecie? To jest bardzo znany tekst, ale ja go czytam bez końca. W zasadzie raz w roku muszę go przeczytać, bo mogłoby być niedobrze. W tym roku już go czytałem, ale jeszcze na koniec tego 2012 go przeczytam. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów. Nie występują, jak tylu innych, w obronie poglądów ludzkich. Mieszkają w miastach helleńskich i barbarzyńskich, jak komu wypadło. Stosują się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swym postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani radują się jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, Helenowie ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. Jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. To jest opis tego, jak co charakteryzowało uczniów Chrystusa. Ta postawa niestosowania przemocy, która najbardziej widoczna jest takim, może najbardziej uzewnętrzniona, jest w tym podjęciu takich, a nie innych czynów, albo zaprzestaniu takich, a nie innych czynów. Ona wiąże się też z takim pewnym bardzo subtelnym doświadczeniem duchowym. I to jest następna rzecz, że to nie chodzi tylko o taką pewną zewnętrzną rzecz, że tak jak tutaj słyszeliśmy, że jest to pewna taka opcja, która jest widoczna zewnętrznie. Ale w tym naszym doświadczeniu modlitwy przychodzi taki moment, w którym też trzeba skonfrontować się z tym doświadczeniem niestosowania żadnej przemocy. Niestosowania żadnej przemocy wobec Boga, który przychodzi. Bardzo trudne. Myślę, że dużo trudniejsze niż ta zewnętrzna. A to niestosowanie przemocy to dzisiaj Darek kapitalnie nazwał szemrzącym umysłem. Szemrzący umysł to jest to, co się przeciwstawia temu. To jest właśnie szemrzący umysł, to jest to, ten przejaw stosowania przemocy. Tego, że ja nigdy się nie zgadzam na rzeczywistość, że zawsze mam jakieś pretensje, że zawsze coś jest nie tak, że to inaczej powinno być, a jeszcze nie powinno być wtedy, a powinno być później. A ten powinien być taki, a tamten owaki, a Pan Bóg powinien już zrobić ze mną to, a jeszcze nie zrobił. I to tak koło Macieju. Nieustanny dialog w środku i taki szemrzący umysł, który się nie zgadza całkowicie na to, co Pan Bóg chce zrobić. Nie zgadza się na to, co robi w moim życiu. Ja się nie zgadzam na to, co robi Pan Bóg w moim życiu. Nie zgadzam się na te doświadczenia, przez które chce do mnie przemówić. Bo ja wiem, jak powinien przemawiać. Nie zgadzam się na słabość, której doświadczam. Nie zgadzam się na przyjęcie takiego stanu, w którym jestem teraz. Chcę być ciągle inny. To wszystko są przejawy tego tego stosowania przemocy wobec Boga. Natomiast niestosowanie przemocy wiąże się z takim ciągłym odpuszczaniem. Uświadamiasz sobie coraz bardziej to, co my próbujemy praktykować w czasie medytacji. Odpuszczasz. Rezygnujesz, tak jak mówiliśmy dzisiaj przy rozdaniu pracy, szemrzącemu umysłowi mówimy nie. Właśnie dlatego, żeby odpuścić. Chciałbym wam przeczytać taką, jeszcze przedstawić takiego gościa, nie wiem, czy go znacie. Karol de Foucault. To jest następna postać, która jest wzorem czy przykładem tego, o czym tutaj cały czas mówimy. O niestosowaniu przemocy. Też zginął z ręki właściwie swojego współbrata na pustyni, bo to jego pobratymce go tam zabili. Ale u niego jest jeszcze jedna rzecz, która kiedyś mi się wydawała takim... Dostałem ten obrazek już parę lat temu i na tym obrazku z tyłu jest taka modlitwa. Jak pierwszy raz przeczytałem tę modlitwę, to sobie powiedziałem, no jaka słodycz. Nic to do mnie nie przemówiło. Ta modlitwa, nic. Nie wiedziałem w ogóle, o co mu chodzi z tym wszystkim. Dopiero po latach, w tym kontekście, w którym tutaj cały czas mówimy, w tym niestosowaniu przemocy także w stosunku do Boga, ona jest dla mnie takim wzorem tego, o co tak naprawdę chodzi w tej postawie, wewnętrznej postawie. W tej wewnętrznej postawie niestosowania przemocy jest takie zgodzenie się na to, co Pan Bóg chce zrobić. Jestem gotowy na wszystko. Mój Ojcze, powierzam się Tobie. Uczyń ze mną, co zechcesz. Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko. Przyjmuję wszystko, a Twoja wola spełnia się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej, mój Boże. W Twoje ręce powierzam ducha mego, z całą miłością mego serca. Kocham Cię i miłość przynagla mnie, aby oddać się całkowicie w Twoje ręce, z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem. To jest niestosowanie przemocy wobec Boga. To jest to, o co tak naprawdę chodzi. Dopiero kiedy dojdzie się do takiego momentu, w którym jest to pełna dyspozycyjność serca, powierzam się Tobie, uczyń ze mną, co zechcesz, cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. Jak pierwszy raz przeczytałem te początkowe słowa, uczyń ze mną, co zechcesz, co zechcesz, to może nie. Nie wszystko, nie? Bo sobie od razu wymyśliłem, zaraz mi stanęło przed oczyma całe te różne rzeczy, które mogą być, nie? Mogę być męczennikiem, albo tamto, owo dziesiąte, będzie ode mnie wymagał nie wiadomo co. I całą reżyserię filmową już robimy, dlatego właśnie włącza się ten szemrzący umysł, który mówi... To wszystko to może za dużo powiedziane. Dużo. Uczyń ze mną dużo. Tak? To jest ten taki... Ale to nie jest jeszcze to. Dopiero powierzenie się takie rzeczywiście całkowite. Z całkowitą ufnością, tak jak tutaj Karol pisze. Z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem. Cokolwiek. Takie całkowicie zaakceptowanie tego, co Pan Bóg chce ze mną zrobić, co zadziałać. To jest właśnie to, o czym chciałem powiedzieć. Niestosowanie przemocy wobec Boga. Bardzo trudne, dlatego powiedziałem, że jest to dużo trudniejsze niż takie zewnętrzne, bo to zewnętrzne, ono rodzi się też, daje też siłę. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że wtedy, kiedy wygrywasz tą walkę wewnętrzną, kiedy to daje siłę. Daje takie utwierdzenie w tym, żeby iść dalej. Natomiast tej subtelnej relacji z Bogiem tam w środku, takiego całkowitego powierzenia się, nawet jeśli jesteś mnichem, jest bardzo trudne. Trzeba długo dojrzewać do takiego ciągłego puszczania się w całkowicie w te ręce Boga. Ale w zasadzie to jest to. Kończąc, jeszcze raz czytam tą modlitwę. Na takim obrazku jest. Z Karolem. W ogóle jak się na niego patrzy, ja go cały czas mam w brewiarzu, jak się na niego patrzy, to on jest taki. Tak myślę, że jakbym kiedyś dożył starości, to bym tak wyglądał, ale... Mój Ojcze, powierzam się Tobie. Uczyń ze mną, co zechcesz. Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko. Przyjmuję wszystko. Aby Twoja wola spełniała się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej, mój Boże. W Twoje ręce powierzam ducha mego, z całą miłością mego serca. Kocham Cię i miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce, z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem.